Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po dziewiątej na 95 i 6 FM.
Prezes Ineko Artur Czyżewski jest gościem Radia Gorzów. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Marcin Sasin przy mikrofonie. Panie prezesie, w magistracie powstało nowe biuro nadzoru właścicielskiego. Spotkał się pan już z dyrektorem tego biura, Jarosławem Janiakiem?
Jeszcze nie zdążyłem.
Ale spotka się pan?
Zapewne, jeżeli takie biuro jest, to pewnie będzie chciał się ze mną spotkać i weźmie mnie na dywanik.
A jak pan patrzy, no właśnie na dywanik, jak pan patrzy na istnienie takiego biura jako szef spółki, którą to biuro będzie nadzorowało?
Nikt nie lubi jakiejś dodatkowej kontroli, ale trzeba pamiętać pewnie o tym, że naturalnym źródłem kontroli jest Rada Nadzorcza. Natomiast Rada Nadzorcza spotyka się w pewnych cyklach, nie kontroluje spółki na bieżąco. W dużych korporacjach no takie zjawisko jest, takie zjawisko ma miejsce, że oprócz rad nadzorczych są sprofilowane biura, które to robią. No ja mogę powiedzieć tyle, że sam mam w ramach spółki Inneko biuro nadzoru właścicielskiego, może nie jako odrębną komórkę, tylko osoby z kontrolingu równocześnie odpowiadają za kontrolę w spółkach zależnych.
No bo to jest pytanie, po co w takim wypadku rada nadzorcza w spółkach miejskich, skoro trzeba utworzyć dodatkowe biuro? To jest jakaś forma braku zaufania?
Rada Nadzorcza funkcjonuje zwykle w cyklu kwartalnym, czyli spotkania są raz na 3 miesiące. Biuro Nadzoru, no nie wiem jaki tutaj jest pomysł, bo jeszcze nie znam, aczkolwiek wydaje mi się, że ten pomysł nie jest nowy, bo pamiętam, że wcześniej też taki organizm był, ponieważ mieliśmy uczestników, były sprawdzane postępowania, więc jeżeli to ma być jakby merytoryczny nadzór, rozumiem to, niekoniecznie mi się podoba, no bo nikt nie lubi być kontrolowany.
Na początku lutego mówił pan tak, zakończył się pewien etap restrukturyzacji spółki, spółka ma dziś stabilną sytuację, teraz zaczyna się nowy etap, czyli jaki?
Nowy etap to jest etap myślenia o rozwoju i to zarówno dotyczący naszej spółki, jak i co najmniej części spółek zależnych, tych, na które ten pomysł jest, tych, które się pojawiły. Etap, w którym będziemy coś nowego budować, coś rozwijać. Oczywiście robiliśmy to i dotychczas, natomiast dotychczas tą osią główną była restrukturyzacja.
Wcześniej poprzedni prezes chwalił się na przykład spółką Recupyl Polska, zajmującą się przetwarzaniem baterii. Sporo było mowy jeszcze za czasów ZUO o innowacyjności, o takim podejściu do funkcjonowania tej spółki. Teraz idzie pan w kierunku na przykład zarządzania cmentarzem, dbania o zimowe utrzymanie dróg. Tak to teraz ma wyglądać, bo zdaje się, że zamiar był inny.
Powiedziałbym, żeśmy sobie raczej sprofilowali pewne rzeczy, bo o ile wymienił pan akurat Recupyl, Recupyl był jednym z takich no, chyba sukcesów, trzeba powiedzieć, bo to rzeczywiście był dobry pomysł.
Ale sprzedał pan udziały.
Tak, 25% żeśmy tam mieli, czyli nie mieliśmy nic do powiedzenia. To tak naprawdę była spółka, w której mieliśmy zamrożoną część kapitału, podziwialiśmy jej działania, ale nie mieliśmy ani know-how, ani faktycznego wpływu na działanie.
A nie chcieliście wejść w tę spółkę mocniej? Czy się nie dało?
No to, co podkreśliłem, kiedy zaczynałem mówić o powrocie do korzeni, to nie brało się znikąd. Jednak trzeba wchodzić w te branże, które się zna. Pewnym problemem spółki ZUO było to, że wchodziła w mnóstwo branż i to przeważnie takich, na których się nie znała. Energetyka solarna, energetyka konwencjonalna, baterie. Rolnictwo. Wszędzie tam nie mieliśmy żadnego know-how, tylko strasznie duży entuzjazm. Akurat w przypadku Recupylu tak się złożyło, że zrobiono to z fachowcami, którzy się na tym znali. I ten projekt był niezłym projektem, natomiast we wszystkich pozostałych już było zupełnie inaczej.
To fachowców może trzeba nie było. Wpuścić fachowców to wszystko, no, a nie
właśnie
rezygnować.
Żeśmy wpuścili.
Trzeba pamiętać. Rezygnujecie.
No tak, trzeba pamiętać o tym, że spółka nie jest po to, żeby inwestować w inne spółki i zobaczyć, co z tego będzie. To jest domena funduszy powierniczych, a nie spółek komunalnych.
Ale nie robi pan tak w przypadku śmieci, że pan inwestuje w spółkę córkę?
A to zupełnie inna historia, bo tu inwestuje... Tu, panie redaktorze, inwestuję dokładnie w ten obszar, na którym się znam, co więcej ten, który powinienem pielęgnować. Ale powiedział pan o innowacyjności. Ja powiedziałem, że sprofilowaliśmy. My jako Inneco robimy rzeczywiście to, ale GOT jako Gorzowski Ośrodek Technologiczny to jest nasz opiekun innowacji tej, która
no
przychodzi
właśnie
do GOT-u.
To co będzie z GOT-em? Bo na razie to tak niewiele słychać o tym, że coś tam się dzieje dużego.
Może nie zawsze jest tak, że musi być słychać. Faktem jest, że GOT też jest po pewnym etapie wewnętrznych chyba restrukturyzacji.
Bo przynosi straty.
Pojawia się, tak, przynosi od początku straty. Pojawia się nowa strategia czy nowy kierunek działań. Myślę, że lada dwa miesiące coś więcej będzie można na ten temat powiedzieć. Z całą pewnością GOT jest tą spółką, która w najbliższym okresie czasu będzie się dynamicznie zmieniać, która będzie zbliżana do Gorzowa, bo to jest jednak pewna oś mojego myślenia. Chciałbym, żeby akcent w Gorzowskim Ośrodku tej naszej gorzowskości był mocniejszy, żeby mocniej służył spółkom tutaj. No i właśnie GOT faktycznie obiektywnie wspiera działania innowacyjne tych, którzy do niego przyjdą. Więc jak ktoś ma swój pomysł, chciałby wystartować z biznesem, to zapraszamy. Ja obserwowałem kilka działań, całkiem fajne, ciekawe, innowacyjne projekty.
No właśnie chciałem zapytać o te projekty, tak. bo rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, że takie projekty istnieją w GOT.
Tak, ja obserwowałem dosłownie w przeciągu ostatniego miesiąca jest realizowany projekt, którego no, szczegółów nie mogę zdradzić, bo to jest know-how firmy, która to robi. Natomiast innowacyjny projekt monitoringu pod kątem ochrony PPOSZ czy przeciwpożarowej na składowiskach śmieci. Fajna rzecz.
A to prawda, że GOT może być przeniesiony bliżej Gorzowa albo istnieć w samym Gorzowie, a nie tak daleko?
Nie do końca też mogę powiedzieć, co to znaczy przeniesiony. Na pewno musi tutaj działać, musi mieć niektóre co najmniej biura tu na miejscu. No i jesteśmy trochę niewolnikami tego, że GOT ma już swoją siedzibę. W związku z tym to nie tak łatwo pozbyć się nieruchomości. Tym bardziej, że one gdzieś tam też służą temu inkubatorowi przedsiębiorczości, bo tam przecież też są firmy. Natomiast na pewno musi być tutaj też biuro i będziemy takie rozwiązania szukać.
Jak to się dzieje, że pole golfowe przynosi 700 tysięcy strat?
Czyli przynosi mniej niż przynosiło wcześniej i tutaj nic się nie zmieniło. To znaczy no, działalność sportowa nie jest core biznesem i mógłbym powiedzieć, no powinniśmy się akurat tej działalności w ramach tej mojej strategii pozbyć. Ale akurat działalność pola golfowego traktuję trochę inaczej niż wszystkie inne zbędne działalności, dlatego bo pole golfowe wyrosło na składowisku, czyli ten związek z Inneco, z jego działalnością jest bardzo silny. Po drugie, no gdyby zostało przeniesione do tych, którzy się sportem zajmują, no pewnie można by osiągnąć podobny rezultat za pomocą wypłat dywidendy i kierowania tam pieniędzy. Działalność sportowa ma to do siebie, że jest deficytowa w większości, ale ta działalność jest w dużej mierze skierowana dla mieszkańców, bo faktycznie dla młodzieży robimy bardzo dużo dzieje się. No pole się bardzo ożywiło. Przez ostatnie 2 lata to jest niebo a ziemia.
A propos cmentarza, pewnie mieszkańcy chcą wiedzieć, co się zmieni do tej pory, co się zmieniło i co się jeszcze zmieni, jakie macie plany na cmentarz. A propos na przykład monitoringu.
No tu wolałbym rzeczywiście zostawić to pytanie dla zarządzających cmentarzem. Potwierdzam tylko to, że faktycznie monitoring będzie, on będzie dotyczył przede wszystkim bram wjazdowych, to pamiętam. Na pewno będziemy zmieniać, bo ten temat jest bardzo mocno w chwili obecnej poruszany. Będziemy przyglądać się temu, w jaki sposób postępujemy z odpadami na cmentarzu. One nie są zbyt estetyczne na chwilę obecną. Więc to jest też taki obszar inwestycyjny, który jest mocno eksploatowany. Jest kilka innych, pomniejszych też.
Panie prezesie, czy Inneco dogada się z wywoźnikami śmieci?
Znaczy my jesteśmy cały czas otwarci na rozmowy. Tak.
Ale co to znaczy otwarci na rozmowę? Bo przewoźnicy są źli, że zaproponowaliście cenę wyższą niż wcześniej ustalona.
No jest tu trochę mitów, ponieważ nie ma czegoś takiego nie ma czegoś takiego jak ustalona cena. Jeżeli ktoś w tej branży funkcjonuje, bo ja nie dziwię się, kiedy takie tezy padają z ust nieprofesjonalistów, ale jeżeli ktoś, kto jest profesjonalistą, obserwuje w ogóle rynek, to o żadnym zaskoczeniu nie może być mowy. Wystarczy, znaczy trzy parametry trzeba popatrzeć. Po pierwsze, informacja wprost wypłynęła od nas co najmniej kilkukrotnie. W postaci nieformalnej, czyli rozmów, wypływała mniej więcej w połowie zeszłego roku. W postaci bardzo formalnej wypłynęła w listopadzie, czyli informacja była już w listopadzie zeszłego roku. Natomiast nikt na tą informację oczywiście nie zareagował, czyli firmy nie zareagowały. Te firmy są, druga rzecz, te firmy są fachowcami w swojej dziedzinie. To są firmy, które czasem, część z nich, jak w przypadku Enerisu, ma swoje własne instalacje w Polsce i to ja mogę się od nich uczyć, a oni mają stawki w wysokości 400 zł.
No dobrze, ale ja jestem tylko dziennikarzem i nie fachowcem, ale jeżeli umawia się ktoś z kimś na daną cenę i mówi, ale może być ona wyższa, o ile? O tyle. Okej. A później ta cena wyższa jest jeszcze wyższa?
Nie.
No to...
To właśnie tak nie było.
No to jak było?
Ta wyższa, o której pan mówi, to już było ponad rok temu.
Tam było natomiast 280, a skończyło się na
314. O tej cenie mówię. 314 to już było w połowie roku mówione, a oficjalna informacja była w listopadzie. I teraz kwestia jest taka. Ja rozumiem rozczarowanie, ale ja jestem jego tak samo ofiarą wzrostu kosztów. My dostajemy faktury od spalarni, 100 zł droższe, za energię elektryczną, 60% wyżej niż było, no i wreszcie za właśnie wzrost opłat marszałkowskich o 100 zł na tonę. Proszę zobaczyć, tu 100 zł, tam 100 zł, tu też kilkanaście złotych więcej, a my podnosimy cenę o 80 zł względem bazy.
Ja rozumiem, tylko...
A względem oczekiwanej podwyżki to już tylko 30 zł.
Ja rozumiem, tylko czy wcześniej nie zakładaliście, że będą wzrosty cen i nie można było tego jakoś inaczej rozwiązać?
Zarówno ceny spalarni, jak i ceny energii elektrycznej, to jest końcówka zeszłego roku. Ja powiem tak, przeczytam nagłówki, bo one krzyczą naprawdę i to od roku, co się będzie działo na naszym rynku. Mamy publikację, proszę zwrócić uwagę, 31 sierpnia. Drakońska podwyżka opłat za niesegregowane śmieci. Projekt ustawy o odpadach. Na to ostatnie słowa zwracam uwagę, bo tam jest źródło. I pisze, nie dwa jak obecnie, ale 4 razy więcej zapłacimy za śmieci, jeśli nie będziemy ich segregować. I takich nagłówków mamy mnóstwo. Ja sobie wpisałem sobie w Google'a, może to każdy zrobić, hasło podwyżka cen śmieci i dałem zakres jednego roku. 10 tysięcy wyników. Wszyscy krzyczą mniej więcej w ten sam sposób, że radykalne podwyżki opłat za odpady to wierzchołek góry lodowej śmieciowych problemów i teraz uwaga, których nie chcieliśmy dostrzegać. My jako Inneco też jesteśmy ofiarami dokładnie tych zmian, które się odbywają. My dostajemy tak samo zaskakujące dla nas faktury, bo przecież nie byliśmy w stanie przewidzieć ani tego, co się dzieje pod koniec roku w spalarniach, ani z energią elektryczną.
To wrócę do pierwszego pytania. To co teraz, jeśli chodzi o relacje Inneco-wywoźnicy? Co się będzie działo na bramie?
Ta relacja jest wzajemną relacją, czyli ona w ogóle z mojego punktu widzenia nie dotyczy mieszkańców.
No
nie powinna dotyczyć mieszkańców, bo nie bardzo wiem, dlaczego...
Jeżeli coś się zepsuje, to ale mieszkańcy co się ma to zepsuć? Chyba odczują. No nie wiem. No
to niestety to wywoźnicy raczej tworzą taką atmosferę. Oni mają spór z nami, jeżeli już. Od rozwiązywania sporów nie jest kryterium uliczne, czy nie jest kryterium biegania do dziennikarzy i mówienia pomóżcie nam, bo nam podnoszą ceny.
Ale potem, kiedy oni się powiedzmy tak w cudzysłowie zbuntowali, to pan udzielił wywiadu w M Polska 24 o tym, co się dzieje i o cenach. To pan też pobiegł do dziennikarzy.
Nie, trzeba było prostować informacje, ponieważ mamy już sytuację, w której wyszły pisma od przewoźników i do prezydenta, i w inne miejsca, ale bardzo bulwersujące jest to, kiedy one wyszły. One nie wyszły w listopadzie, kiedy dostali informację. Przez ten czas mieli wodę w ustach do 1 lutego.
Ale oni w listopadzie dostali informację o 280 nie. zł, czy o 314?
Świetnie, pytajmy o to nawet 3 razy. O 280 wiedzą od ponad roku.
A o 314?
W listopadzie wiedzą od 314. Nie było żadnego odzewu. Pisma wpłynęły wtedy, kiedy podwyżka miała wejść, czyli 1 lutego, wpłynęły pisma od nich do prezydenta. Ja rozpocząłem negocjacje. Przez miesiąc czasu żeśmy rozmawiali, proponowałem im rozwiązania. Nie było odzewu. Ale odzew się pojawił.
Ale te rozwiązania to były na tej zasadzie, że albo płacicie, albo do widzenia?
Oczywiście, że nie. Ja pokazałem 3 różne scenariusze. Jeden scenariusz, rozumiem wasz problem, bo on jest moim problemem. Podzielmy ten problem po połowie. Zaproponowałem stawkę po środku. Wydaje mi się, że to jest dość uczciwe, bo nie ja jestem źródłem podwyżek. Ja jestem ich niestety tak samo ofiarą jak oni. Powiedziałem, podzielmy ten problem, bo niestety niespodziankę sprawiło nam prawo, które cały czas jest modyfikowane. Jeszcze nie wiemy, co się zdarzy. To było jedno z rozwiązań. Drugie, wykonam to za was w tej samej cenie. To było drugie rozwiązanie. Było jeszcze kilka innych.
Prezydent Gorzowa mówi, ostatnie pytanie, bo nam się kończy czas. Ineco, ZUO, przepraszam, Ineco, MG6 i wywoźnicy mają się dogadać, koniec, kropka. Dogadają się czy nie? Czy będzie tak, że
ale ja powtórzę,
nie wiem, Ineco przejmie rynek?
To samo powiem, co powtarzałem wcześniej, czyli ja jestem skłonny do rozmów.
No dobrze, ale to chyba w jednym z
wywiadów. Ale czekam na propozycję już teraz z drugiej strony.
Z drugiej strony.
Tak, ja złożyłem ich 3. W lutym odbyłem 3 rozmowy zarówno z Enerisem, wysyłałem zaproszenia do Laguny. W Enerisie byłem trzykrotnie spotkałem się z przedstawicielami Enerisu.
Bo mówi pan, że cena wywozu śmieci w sektorze, w którym wywozem zajmuje się Ineco, spadła?
Dokładnie tak jest.
I teraz
mimo
pytanie...
stawki 314. Jesteśmy jedynym sektorem, który dał cenę o około 50 zł niższą w tym przetargu. Licząc po cenie 314.
A będzie pan chciał przejąć cały rynek?
Nie mam takich zakusów, natomiast jeżeli się okaże, że zostanie porzucony ten rynek, no to wtedy mamy inną sytuację oczywiście.
Prezes Ineco Artur Czyżewski był państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.